Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witam serdecznie naszego gościa, pan Sławomir Koper. Halo?
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Autor ponad 70 książek. Dziś skupimy się na jednej, bo ukazało się nowe, poszerzone wydanie książki Żony Bogów, Muzy Wielkich Literatów, i ci literaci to Gombrowicz, Mrożek, Miłosz Witkacy i Iwaszkiewicz. I tak sobie pomyślałam po przeczytaniu tej książki, że gdybym miała na przykład maturzystkę w domu, to dałabym ją tak w komplecie z podręcznikami do matury z języka polskiego. Pan, pisząc o muzach, żonach, stworzył właściwie portrety psychologiczno-biograficzne tych pięciu wybitnych pisarzy.
Tak, zgadza się. Nie ukrywajmy, że partnerki, żony, czy tam kochanki, bo też się pojawiają, czy kochankowie, powiedzmy, jak w przypadku Iwaszkiewicza, to było jednak wszystko tło dla nich. To były tak silne osobowości, że tak naprawdę to one pozostawały w cieniu. No ale bez nich pewnie by pewnych sukcesów ci pisarze nie osiągnęli. Ktoś się wyraził kiedyś, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi mądra kobieta. No i tak było.
No i tak tu nawet na okładce jest, siedzi Witold Gombrowicz, a Rita niby w tle, ale przecież bardzo ważna. O tej książce porozmawiamy za chwilkę, już myślę bardziej szczegółowo, ale chciałam zapytać w ogóle o te pana pasje. Obok książek, no powiedzmy stricte historycznych, opowiadających o pewnych wydarzeniach historycznych, właśnie do odkrywania, ja wiem, podszewki życia osobistego, intymnego, a to Mickiewicza, a to autorów książek dla dzieci, czy lektur szkolnych, a to właśnie tych wielkich pisarzy, czy też polskich aktorek w PRL-u, czy reżyserów, no w ogóle ludzi wybitnych, których znamy, a pan się doszukuje gdzieś tam czegoś innego. To ma dla pana jakąś szczególną wartość?
Oczywiście, bo nikt o tym nie pisał. Ja jeszcze na studiach zastanawiałem się, dlaczego historycy pewne rzeczy rozmawiają między sobą, a nigdy tego nie napiszą. Dlaczego? Przecież to jest ciekawe. Umożliwia inne postrzeganie tych osób. Zupełnie. Ja zawsze uważałem, że jeżeli oderwimy życie prywatne od życia zawodowego, czy to artysty, pisarza, plastyka czy polityka, to wiele dzieł czy wiele postępków będzie kompletnie niezrozumiałych. No więc zajęłem się tym tematem chyba od czasów Boja Żeleńskiego jako pierwszy w tym kraju. Mam obecnie sporo naśladowców, ale dobrze. Niech, skoro jest to zainteresowanie, to niech, powiedzmy, w tym kierunku to się przesuwa. Natomiast ja nie tylko, powiedzmy, zajmuję się tymi wybitnymi postaciami, ale także mam kilka innych cykli, które realizuję z dużą przyjemnością. Z takich zupełnie oderwanych, jak chociażby książki, nazwijmy to, one są nazwane przewodnikami historycznymi. To jest bardziej skrzyżowanie reportażu historycznego z przewodnikiem, ewentualnie z esejem. No ale mówię, to też piszę dla swojej przyjemności, bo tak szczerze mówiąc, rozchodzą się w miarę przyzwoicie, ale to zupełnie inny rozmiar kapelusza.
No ponad milion egzemplarzy ma pan na swoim koncie, tak? To
tak,
ogromne osiągnięcie.
O ile się sprzedało, to ja naprawdę nie wiem, bo z wydawca, jak powiedział Antoni Słonimski jeszcze przed wojną, stosunki między wydawcą a pisarzem są z reguły bardzo napięte i obie strony uważają się za wykorzystywane. Mhm. Ja jednak twierdzę, że nic się nie zmieniło od przedwojennych, to głównie pisarz jest tym osobą, która dowiaduje się, jaka jest sprzedaż jego książek raz na jakiś czas i powinien to zaakceptować. Mhm.
No tutaj możemy naprawdę poznać tych, wracam do książki Żony Bogów, czyli Muzy Wielkich Literatów, możemy poznać tych literatów, możemy właściwie prześledzić całą ich biografię i to przyznaję, że w taki sposób, że ja nie mogłam przestać czytać tej książki, mam noc zarwaną za sobą, za co serdecznie dziękuję, bo mimo studiów polonistycznych i pracy w radiu, gdzie miałam okazję, no i Ritę Gombrowicz spotkać, i Miłosz tu bywał przecież, i, no, i Mrożek, to naprawdę czytałam to z wypiekami na twarzy i właściwie poznawałam ich przede wszystkim, ale też te niezwykłe kobiety. I na przykład nigdy nie przyszło mi tak do końca do głowy, że Rita Gombrowicz właściwie znalazła w Gombrowiczu, w Witoldzie Gombrowiczu, no homoseksualiście przecież przez całe życie, całą rodzinę, matkę, ojca, wszystko, prawda? A on w niej, pana zdaniem, co znalazł? Czy kogo właściwie?
Taka kobieta była mu potrzebna. Tak. Taka, powiedzmy, osoba była mu potrzebna, bo zapewne nie sądził, że go, nazwijmy to, u schyłku życia zmieni orientację seksualną po raz kolejny i stanie się heteroseksualny przy Ricie. Chociaż jak patrzy się na jej zdjęcia, to trudno mu się dziwić.
Chłopięca uroda, to wszyscy podkreślają, tak.
Chłopięca uroda, piękna kobieta, a przede wszystkim inteligentna. Inteligentna, wyrozumiała. Inna sprawa, że Gombrowicz nie był najłatwiejszym partnerem w życiu, biorąc pod uwagę już jego chorobliwą, wręcz straszliwą hipochondrią, a skończywszy na ego, którego chyba takiego wielkiego ego żaden polski pisarz nie miał. Kiedy proponował Ricie że będę jego asystentką. Ona twierdziła, że właśnie pisze przecież pracę doktorską o twórczości Colette, to zaproponowała, żeby napisała doktorat o nim. No i przyjęła to do wiadomości. Natomiast taka osoba mu potrzebna. Byłaby potrzebna dokładnie osoba, która będzie jego asystentką, a jednocześnie też, powiedzmy, towarzyszem życiowym i nie ukrywajmy, pielęgniarką. Jednak Gombrowicz mógł być hipochondrykiem albo ciężko chory, no i zmarł po kilku latach wspólnego związku. Zresztą zadbał o nią, bowiem zawarli małżeństwo tuż przed jego, kilka miesięcy przed jego śmiercią, a Rita była najlepszą opiekunką jego spuścizny. A to, że wydała Kronosa, intymny dziennik Gombrowicza, którego dopiero zapoznała się z jego treścią po śmierci, wydała go bez żadnych skrótów, no to przyznam się, że jak ja to czytam, ja różne rzeczy czytuję w życiu, ale Kronos był jedną z najbardziej wstrząsających lektur, jaką miałem okazję przeczytać.
Ale to jest
chwała
bardzo,
za tak, to naprawdę czapki
tak. To jest zadziwiające, jak taki czuły związek właśnie pod koniec jego życia, przecież nie tylko z pielęgniarką się narodził. Człowiek, który nieustannie prowokował, ze wszystkimi wchodził w spór, właściwie był w stanie zaprzeczyć samemu sobie, żeby tylko kogoś zdenerwować, prawda? Zresztą to też była cecha Mrożka w pewnym momencie. I nagle spotyka dziewczynę.
Mrożek
i
był bardziej wycofany mimo wszystko.
Tak.
Gombrowicz był bardziej hałaśliwy.
Ale wszyscy trudni z tych tutaj, może poza Iwaszkiewiczem. Natomiast nagle spotyka tę dziewczynę i właściwie stworzą rzeczywiście rodzinę, urządzają mieszkanie, żyją z pewną czułością, troską też wzajemną, prawda? Czy on się zmienił, czy to sytuacja, czy ona miała w sobie coś takiego, że w tym momencie właśnie tak to się stało?
Myślę, że to ostatnie. Rita po prostu była idealną osobą dla Gombrowicza. Kimś, kogo wreszcie spotkał na swojej drodze. Natomiast, no nie ukrywam, że Gombrowicz też musiał się nieco zmienić, gdyż szczególnie po powrocie z Argentyny, jeszcze był w Berlinie Zachodnim, później chorował ciężko. I akurat dobrze, że te dwie drogi się przecięły. Z chwałą dla polskiej literatury.
A gdyby pan miał powiedzieć, kto był jego miłością, Rita czy Alejandro Rusowicz?
Myślę, że były to dwie miłości. Alejandro na pewno, bo przecież dzieliły z nim życie. Nawet jeżeli już to wątek seksualny zniknął, to jednak wiele lat po prostu dzielili razem mieszkanie. Natomiast to się rozpadło. Gombrowicz wrócił do Europy i był sam. Opuścił Europę w 1939 roku. Mamy początek lat 60. Gombrowicz nie bardzo się potrafi odnaleźć w tym wszystkim. No i w tym momencie poznaje Ritę. No i bardzo dobrze.
Znali się też z Mrożkiem. W ogóle te wszystkie losy postaci jakoś się ze sobą przeplatają, prawda? Tych wielkich polskich twórców, których no tylko Witkacy chyba nie myślał o Noblu, a tylko Miłosz go dostał. Nie?
No, Witkacy chyba o Noblu nie myślał. Myślę, że Witkacy myślał o wielu różnych rzeczach dziwnych. To uwielbiam Witkacego, aczkolwiek przyznam się, że mieć koło siebie takiego człowieka to jest przerażające. Natomiast prawda jest taka, że on na przykład przyznał się z Gombrowiczem, prawda? Następnie Gombrowicz znał się z Mrożkiem, znał się z Miłoszem. Iwaszkiewicz też znał się, przepraszam, z Witkacym i znał się z Miłoszem.
To jak Iwaszkiewicz znał się z Miłoszem? Jak pan myśli? Jak Iwaszkiewicz znał się z Miłoszem? Czy doszło pomiędzy nimi do czegoś, czy nie doszło? W celi Konrada.
Wygląda na to, że tak. Jak to mówiono przed wojną, młody literat w Warszawie ma dwie ścieżki kariery. Jedna wiodła przez łóżko Zofii Naukowskiej, a druga przez łóżko Jarosława Iwaszkiewicza. Miłosz wybrał tą drugą drogę. Tym bardziej, że Iwaszkiewicz, jeśli chodzi o sprawy swoje intymne, w dziennikach nie fantazjował. On naprawdę pisał tak, jak było. Pisał to tylko dla siebie. A skoro przyznał się, że zacytuję w oryginale, że w piękną majową noc tam 35 roku w celi Konrada w Wilnie chędożył Czesia Miłosza, no to tak było. Tym bardziej, że jak Miłosz trafił do Warszawy później na zaproszenie Iwaszkiewicza, to był bardzo oburzony, bo uważano go za chłoptasia Iwaszkiewicza. Mhm. A jeżeli odwiedzał miejsca, gdzie akurat wtedy wówczas spotykali się homoseksualiści razem z Iwaszkiewiczem, którego orientacja seksualna nie była tajemnicą, to czego się spodziewał? Skąd to oburzenie? Ostatecznie mógł wybrać Naukowską, prawda?
No to skoro już zeszliśmy też na Iwaszkiewicza przy okazjach i na Witkacego gdzieś po drodze, to chciałam panu powiedzieć, że zmieniły się zupełnie moje sympatie po przeczytaniu pana książki. Witkacy był bogiem mojej młodości i właściwie nie było dla mnie istotne, jaki on był prywatnie. Natomiast po przeczytaniu tego, jak traktował kobiety tak, ja wiem, traktował, to też nie jest dobre określenie. No jaki był w pana portrecie prywatnie, trochę go nie lubiłam. Natomiast Jarosław Iwaszkiewicz był mi doskonale obojętny. Raczej się spotykałam z tymi opisami, jak to Stefan Kisielewski, stary błazen, wazeliniarz, prawda, tak go całe pokolenie oceniało. I nagle poprzez jego życie, jego miłość do Anny i to, jak pan go opisał, bardzo jakąś taką, no, serdeczność poczułam. Nie wiem, czy tak można do tego rodzaju postaci
to było,
poczuć,
to było,
ale...
piękne uczucie, wieloletnie piękne. Weszli mi zmarł 3 miesiące po Annie. I córki, robiąc porządek w jego rzeczach, nagle okazało się, że znalazły ten sweterek, który przechowywał przez kilkadziesiąt lat, którym Anna była, kiedy się jej oświadczał.
Malinowy, no, jeśli dobrze pamiętam, w kolorze. Tak,
tak, tak. Robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Uznałem, że to będzie dobry taki akord na zakończenie rozdziału.
On zresztą po jej śmierci, to ja sobie nawet wypisałam, pisał, że to skarb mój jedyny, moja miłość, moja męka, mój strach, no bo jej choroba psychiczna, prawda? W gruncie rzeczy wszystko naokoło, czego splotło się moje życie, moja twórczość, moje istnienie, wszystko przeszło w jej cieniu. 58 lat pożycia. A jednocześnie, oczywiście to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli niezliczone relacje, kontakty, miłości, zauroczenia, raczej homoseksualne, prawda, Iwaszkiewicza?
Tak, homoseksualne jak najbardziej. Sam Jerzy Leszyński był jego największą miłością i Anna go pocieszała, kiedy zmarł.
No ale tak.
To też świadczy o głębokiej miłości i wzajemnym zrozumieniu w tym związku.
Mówiliśmy już o tym, że w odpowiednim momencie spotkali się Rita i Witold Gombrowiczowie już później. Natomiast tutaj w ogóle jest niebywała historia, bo przecież Anna Lilpop była zakochana w Krzysztofie Radziwile. Już się mieli pobrać, mimo że tam różne były perypetie. I nagle spotyka Iwaszkiewicza. On patrzy na nią, ona na niego i potem opisują to jako po prostu coś takiego, co no, na te prawie 60 lat zadecydowało o ich życiu, o związku bardzo tolerancyjnym, bardzo ciepłym, o wielkiej miłości.
Tak, natomiast nie zmienia to sytuacji, że na Sycylii określają coś takiego jak, że kogoś piorun trafił. Ich trafił jednocześnie oboje. Rzadko się coś takiego zdarza.
Stanisław,
natomiast tak, dla mnie ten związek był piękny. Ten związek był piękny, jak najbardziej. Ja, nawet wracając do jeszcze tak dygresja do Witkacego, wiedziałem wcześniej, od samego początku, jak on mniej więcej traktował kobiety, więc nie byłem specjalnie zdziwiony, jak się bardziej doszukiwałem różnych tematów. Natomiast Iwaszkiewicz, to też wiedziałem, że to będzie bardzo dobry, ciepły rozdział. Czy dobry, mam nadzieję, że jest, a na pewno jest ciepły.
Jest dobry i ciepły. To wróćmy na chwilę do Witkacego, ponieważ on dwie wdowy po sobie zostawił, prawda? To jest też niebywała historia. Powiedzmy, że Witkiewiczową i Witkacową, czyli tak, żonę tak. Jadwigę i kochankę Czesławę, z którą popełnił samobójstwo, ona to przeżyła. Jedna, można powiedzieć, że pielęgnowała jego spuściznę, chociaż została pozbawiona rekompensaty, renty jakiejś, tak, przez kochankę, a druga w jakiś sposób zachorowała na bycie Witkacową.
Tak, ale też świadczy o tym, że jest wrzesień 1939 roku. Witkacy odmówił przyjęcia Warszawy razem ze swoją żoną, która przecież wiedziała dokładnie, że czeka na kochankę, bo to ten związek trwał wiele lat. I jednak wyjechał z Oknińską, z Czesławą Oknińską. Czyli w sytuacji, delikatnie mówiąc, trudnej, nagle dokonał wyboru, czego nie potrafił dokonać przez kilkanaście lat. No i razem z nią popełnił samobójstwo. Przypadkowo Czesława przeżyła. Zwymiotowała 40 tabletek luminalu, które dostała od Witkacego. Natomiast Witkacy, jak ona zasłabła, też taka scena porażająca. Jak ona zasłabła i przewróciła się po tym łomniku popełniając samobójstwo pod takim wielkim dębem w jeziorach na Polesiu, to jeszcze czuła w ostatniej chwili, że Witkacy, który sam już podcina sobie żyły żyletką, podsuwa jej pod głowę sweterek. Mhm. No, scena, która robi wrażenie. Sam zaraz sobie, jak ona straciła przytomność, podciął sobie tętnicę szyjną i zaraz zmarł. Natomiast prawda jest taka, że ja na przykład starałem się wykazać, że to samobójstwo Witkacego to było to, że nie dlatego dokładnie, jak to twierdzono w czasach PRL-u, że z rozpaczy po klęsce wrześniowej, tyle, że dowiedział się 17 września, że wkroczyli Sowieci. A wkroczyli Sowieci, on dobrze poznał rewolucję bolszewicką.
On był w armii rosyjskiej.
Bowiem, tak, w armii rosyjskiej się przedzierał przez kraj ogarnięty rewolucją do Polski i wiedział, że to jest koniec jego świata i on nie chciał tego świata przeżyć. No akurat namówił do samobójstwa Czesławę, ona była mu całkowicie podporządkowana. No ona przeżyła, on zmarł.
I potem mówiła my, prawda, po jego śmierci. Żyła właściwie jak...
Tak, tak, tak. Ona zmarła w 75 roku. Jadwiga Unruk, legalna żona, czyli Witkiewiczowa, zmarła kilka lat wcześniej. Natomiast Czesława Oknińska cały czas żyła w cieniu Witkacego. Wcale nie była przecież w chwili jego śmierci, nie była taką, nazwijmy to, sędziwą panią, była dość młodą kobietą, więc jest taka rzecz, że też świadczy o tym, że to była taka osobowość, że tak naprawdę to żaden inny mężczyzna nie mógł się z nim równać, dla niej przynajmniej.
Z demonem Zakopanego. Ale wcześniej
tak,
był to
Zakopanego.
Tak, był to taki niezwykły trójkąt, prawda? Bo kiedy Czesława robiła coś, z powodu czego Stanisław Ignacy cierpiał, to on się Jadwidze wyżalał i ona przy nim trwała. Jadwiga Unruk w 23 roku jej się niebywale zupełnie oświadczył. Ślub był też, pan go opisuje, jakiś taki, no skrajnie dziwaczny, jak to u Witkacego, prawda? Nie wolno było się w ogóle przyznawać, że jest się na ślubie, a tym bardziej na weselu. Pan młody gdzieś się schował i rozmawiał. No, krótko mówiąc, było to no, witkacowskie po prostu bardzo. Natomiast później oni cały czas tworzyli taki trwały właściwie związek bliskich sobie osób, prawda? Nawet on jej przecież dokładnie opisywał swoje różne przygody, ponieważ miał temperament ogromny. Ona, jak się okazało, mniejszy.
Ona miała mniejszy, zdecydowanie mniejszy, ale też miała jakieś przygody i tam sobie wymieniali uwagami. To było tak zwane małżeństwo a la Bojowie, bo Boj Żeleński z Zofią Żeleńską też prowadzili tego rodzaju związek, tyle że oni się z tym pogodzili na samym początku. Natomiast czuję, Jadwiga dłuższy czas nie chciała się pogodzić, że jest zawsze jakaś trzecia. Później pojawiła się, co gorsza, stała kochanka. Czesława też się nie chciała z tym pogodzić, bo twierdziła, że Witkacy powinien unieważnić małżeństwo, bo rozwodów cywilnych nie było. I w tym momencie ożenić się z nią w jakimś innym wyznaniu, ale ostatecznie obie panie uległy jego presji, jego osobowości. Zresztą tak, jeżeli mówimy witkacowski, to ja zawsze uważam, tego akurat w tej książce nie ma, ale piękna historia, przecież ten słynny skandal z marca 1988 roku, kiedy oficjalnie pochowano Witkacego w Zakopanem, a później się okazało, że w świetle Jupiterów, fleszy, kamer, pochowano jakąś młodą kobietę z Polesia, bo pomylono zwłoki przy ekshumacji, a 3 lata wcześniej pojawili się na tym Polesiu, w tych jeziorach, gdzie Witkacy popełnił samobójstwo i do dziś spoczywa, jacyś 4 performerzy polscy, którzy nawet zapisali się do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i mieli oficjalnie łowić ryby na Polesiu, wykopali jakieś kości spod tej płyty, którą w latach 70. ustawiono i mielili je w maszynce do mięsa, przewieźli w słoikach po musztardzie i wydali jak w 100 egzemplarzach jakąś broszurę, gdzie opisywali dokładnie to, co uczynili ze zdjęciami, a do każdej załączyli woreczek kości zmielonych. Władze zignorowały szaleńców, nazwijmy to. I to było jedyne podejście, bo nie spodziewali się wielka prowokacja, profanacja grobów. Natomiast myślę, że Witkacy, obserwując gdzieś za światów ich poczynania, a potem ten pogrzeb oficjalny Zakopanym, musiałby się zaśmiewać do łez.
No ja pamiętam z młodości mojej piosenkę Kaczmarskiego, Witkacy do kraju wraca. Była zabawna i coś tam o tym opowiadała. Ale
ja to
tak...
na bieżąco, ja to tak. Na skutek moich studiów, więc na bieżąco to obserwowałem, nie wierzyłem własnym oczom i uszom, ale powiem, że no, tego by nawet Witkacy nie wymyślił.
Ale teraz, bo przyznaję, że zapomniałam o tym, kiedy rozmawialiśmy o Annie Iwaszkiewicz, że niezwykła jest też historia jej fascynacji, prawda? Fascynacji kobietą wspaniałą też, piękną. I to jest chyba też ważny wątek w tym, jak pan mówi, ciepłym rozdziale i o Jarosławie, i o Annie.
Anna Morska. Tak. Maria Morska. Maria Morska. Maria Muza Słonimskiego. Dziennikarka, aktorka. Jedyna kobieta, którą skamandryci, wtedy jeszcze pikadorczycy, uznawali, że może stanąć obok nich na scenie, na równi z nimi. O czym świadczy? Jeżeli Tuwim, Słonimski, Lechoń, szczególnie Lechoń Złośliwy, uznają dokładnie, że Maria Morska jest im równa, no to musiała być niezwykła osobowość. Mhm. No, zafascynowała się nią Anna. W swoich dziennikach poświęciła dużo miejsca miłości do niej. Była to miłość platoniczna. Była to miłość platoniczna, ale faktycznie była nią totalnie zafascynowana. Była to ogromna miłość, no, która z czasem po prostu wygasła. Zresztą Maria Morska miała swoje własne życie, bardzo burzliwe. Ja opisałem w jednej z książek, zupełnie inna sytuacja. Natomiast też świadczy o tym, że Jarosław o tym wiedział, jak najbardziej się z tym godził. Oboje mieli do siebie ogromną tolerancję i oboje potrafili w ten sposób się postępować, że druga osoba czuła się przy nich bezpieczna, łącznie ze swoimi wydążeniami, swoimi przeżyciami. To naprawdę coś wspaniałego.
Niebywały opis dłoni Marii Morskiej właśnie, tak jak Anna ją pamiętała, jak o niej myślała, ale też i niebywałe zaplątanie tych losów i emocji w tym czworokącie już właściwie, bo i Antoni Słonimski w tym wszystkim, przecież Iwaszkiewicz podejrzewał, że to do niego Anna coś czuje, prawda, i że się spotykają. Także takie niebywałe zawirowania.
Rozdział, jak to między nami skamandrykami, prawda?
Rozdział poświęcony Czesławowi Miłoszowi w ogóle pan zatytułował Uczuciowe problemy Czesława Miłosza i rzeczywiście jest ich tam sporo. Wspomnieliśmy o Iwaszkiewiczu, no ale tak naprawdę to przecież były kobiety i to było ich bardzo wiele i te dwie żony, prawda, z których, no jakby powiedzieć, każda zajęła pewną ważną część w życiu, w biografii Czesława Miłosza.
Do tego jeszcze stada kochanek, wśród nich masa studentek na Uniwersytecie w Berkeley, gdzie Miłosz przechwalał się swoimi przewagami i dużym poziomem testosteronu mimo wieku.
Nie zapomnę obrazu, jak chodził na czworakach, tak. Przed
tak,
nimi.
Nie zapomnę dokładnie sytuacji, jak po korespondencji z kolegami z kultury, powiedzmy, przyjaciółmi z kultury. I dokładnie, no cóż, przyznam się, że starsi panowie czasem mają dużą fantazję, ale nawet ja byłem zaskoczony.
Myślę, że każda na swój czas, prawda, związek, relacja, żona, Janina, łącznie z emigracją, z tym wszystkim, co spotkało Czesława Miłosza, co on sam przeżył, prawda, wędrując pomiędzy Polską, Francją, Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, dzieci, synowie i potem Karol, która się pojawia, dużo młodsza od Miłosza. Ja poznałam, znaczy nie blisko i nie osobiście, ale wtedy, kiedy tu przyjeżdżali na wybrzeże, to właśnie razem ją jako żonę, bardzo troskliwą, bardzo taką bliską i bardzo też ważną chyba, prawda, dla niego kobietę.
Dziwne, typowa Amerykanka, a Miłosz tak naprawdę twierdził, że nigdy się nie potrafił tak do końca przekonać do amerykańskiego stylu życia. A to nagle żeni się z 30 lat młodszą Amerykanką, typową Amerykanką, jest szczęśliwe. To można porównać wręcz Mrożka, który miał jedną ukochaną żonę, która była absolutnym ideałem, a gdy zmarła, to wchodził w różne tam dziwne kombinacje, nazwijmy to, wielokrotne kochanki jednocześnie.
Które bijał,
natomiast
bo
nagle
były głupie.
Tak, bijał i dusił, bo powiedział, że go zmuszały do tego i głupota. Natomiast w tym momencie sytuacja jest taka, że nagle żeni się z młodszą 22 lata Meksykanką, inny krąg kulturowy zupełnie i też jest szczęśliwy. Okazuje się, że nagle możemy mówić, że coś nam nie odpowiada, możemy mówić, że oczekujemy czegoś innego, ale nagle poznajemy tą właściwą kobietę i okazuje się, że nic innego nie jest ważne. Prawie 20 lat był wdowcem. Oczywiście zdarzały się różne panie. I to jednocześnie, jak wspomniałem. Szczerze mówiąc, dochodziło do takich sytuacji, że on sobie nawet rozpisywał plany w swoim dzienniku, co z którą ma zrobić. Bowiem dziwne, że te panie się mijały u niego dokładnie prawie w drzwiach mieszkania i dziwne, że jedna nie zauważyła drugiej. To też świadczy o tym, że był nie tylko znakomitym dramaturgiem, ale także niezłym logistykiem w sprawach męsko-damskich. Natomiast to jest taka zabawna historia, bo w pewnym momencie się niektóre panie zaczęły dowiadywać o swoich rywalkach, bo gdyż okazało się, że Służba Bezpieczeństwa regularnie przeszukiwała paryskie mieszkanie Mrożka, kopiowała listy, mając adresy, wysyłała rywalkom, czy listy do Mrożka, od innych pań. No i Mrożek się zdziwił, skąd ona nagle się dowiedziała, przecież jak najbardziej przestrzegał wszelkich zasad BHT, bo nazwijmy męsko-damskich.
No i druga żona Mrożka, Susanna Osorio, też zupełnie inny krąg kulturowy, dużo młodsza, ale co więcej, taka osoba, która mówiła, nie jestem przyzwyczajona, by być tylko żoną, mam swój zawód, żadna druga osoba nie jest w stanie dać ci tego, czego sama nie osiągniesz, czyli bardzo samodzielna i no taka partnerka zupełnie inna, prawda? A jednocześnie Marta Lipińska, bo pan tu cytuje jej wspomnienie, pisała o tym, jaki to był nadzwyczajnie czuły związek, jak ona była troskliwą żoną przy tej swojej samodzielności.
Potrafiła połączyć dwie cechy, które chyba poza Marią, pierwszą żoną Mrożka, nie potrafiła żadna kobieta. To znaczy zachować niezależność i jednocześnie być czułą partnerką, opiekować się mężem. I myślę, że to było zadecydowało, że ten związek ich był bardzo udany. To była, podejrzewam, że jedna z głównych przyczyn tego faktu. I dzięki temu Mrożek, zresztą dla przykładu, jak oni kupili mieszkanie w Krakowie, to właściwie kupili dwa mieszkania obok siebie, które połączyli. Każde miało swoje miejsce do pracy, swoje miejsce do życia, a gdy chcieli spędzać czas razem, to też mogli to spędzić. Susanna otwierała kolejne restauracje w Krakowie, czasem z sukcesem, czasem bez sukcesu, ale realizowała się w tym jak najbardziej. A cóż, a Mrożek pisał dramaty. Jak to mówiono o wycofanym Mrożku, bo on zawsze słynął z tego, że on jest kompletnie małomówny, zupełnie się nie odzywał, że potrafił dokładnie spotkać się z kimś na obiedzie i powiedzieć tylko dzień dobry i do widzenia. A polegało na tym, że zjedli razem obiad. Natomiast taka fajna, humorystyczna sytuacja, że podobno kiedyś Mrożek siedzi na plantach, jest czas matur i wychodzi jakiś zdenerwowany młody człowiek w garniturze, widać, że z pisemnego polskiego i usiadł i nerwowo coś tam reaguje, a Mrożek zapytał się, przepraszam, było tango? A chłopak, tak. A Mrożek, przepraszam.
To jest
Oczywiście pewnie ta anegdota jest tylko apokryf, ale bardzo, bardzo świetna historia. No.
No ten Mrożek, który przecież przez długie lata w ogóle się raczej nie odzywał, prawda? A tutaj tak, no zresztą on się zmienił bardzo pod
przepraszam,
koniec życia.
Jak Zuzan się oświadczał, to śpiewał nawet.
No to wtedy tak.
Śpiewał,
wtedy
nawet, śpiewał. Chociaż repertuar wcześniej, okazało się, że repertuar wcześniej no, to miał jakieś bardziej pieśni konsomolskie.
Zetępę, no ale ona tego nie była w stanie tak. ocenić, więc tak. No wielu rzeczy tu możemy się dowiedzieć i o tym, jak dochodził do siebie po wylewie i jak powstawał właśnie Baltazar. Nie tylko o Mrożku, o tych wszystkich pięciu wybitnych pisarzach, czyli przypomnę Gombrowicz, Mrożek, Miłosz Witkacy i Waszkiewicz. Właściwie stworzył pan rodzaj ich takich biografii z pewnego punktu widzenia, prawda? Fascynująca lektura, tak. Ale równolegle dotarła do mnie też informacja o tajemnych życiach autorów książek dla dzieci. To pana kolejna książka. Może zanim się pożegnamy, powie pan jeszcze o tej właśnie pozycji, bo to są, ja tutaj mam tylko fragment do przeczytania, przyznaję, że reszty jeszcze nie znam, o Janie Brzechwie, no ale jak rozumiem znowu
myślę, że tam są te
podszewki pan
rzeczy,
właśnie pokazuje.
Brzechwa też nie.
Tuwim, znaczy, Falski, tak, Konopnicka,
Falski.
Tak?
Tak, Konopnicka z synką Wzmianka, tak samo jak o Bełzie, czy o Klementynie Stańskiej-Hoffmanowej. Jest natomiast duży rozdział właśnie o Janie Brzechwie i jego problemach życiowych. Jest o dziwnych skłonnościach zbieratkich, hobbystycznych Juliana Tuwima, bo o Tuwimie pisałem wszędzie wcześniej dużo, więc tutaj tylko taki element po prostu, który kiedyś wspomniałem w jednym akapicie, to rozciągnąłem to do wielkości rozdziału. Ale jest na przykład Babciu Chmiel. To jest dla mnie ewenementem zupełnie. I jego seria o Tytusie jak najbardziej potraktowana w sposób bardzo poważny. Jest o Wandzie Chotomskiej duży rozdział, o Kornelu Makuszyńskim, a kończy to wszystko rozdział o Michale Sumińskim i jego zwierzyńcu. Co prawda to trochę był program telewizyjny.
No właśnie.
Oczywiście, ale tylko jedna książka, ale też wydał książkę dla dzieci, ale uznałem, że to jest tak ciekawe, że należy po prostu się z tym zapoznać. Natomiast prawda jest taka, główna myśl tej książki polega na tym, że tak naprawdę to ci autorzy książek dla dzieci to albo nie mieli dzieci własnych, znaczna ich część, albo dokładnie dzieci nie lubili kompletnie, jak Kornel Makuszyński, chociaż udawał, że zupełnie coś innego. To tak, takie ciekawostki, dość ciekawe. Myślę, dość ciekawe i interesujące, bo pod tym kątem też zastanawiam się, dlaczego autorzy książek dla dzieci nie lubili dzieci.
Można o tym przeczytać. Tajemne życie autorów książek dla dzieci. Ja tylko przypomnę, że wcześniej było Sekretne życie autorów lektur szkolnych i Nieznane losy autorów lektur szkolnych. No i to są tylko nieliczne tytuły spośród 70 książek, które pan napisał. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Sławomir Koper. Dziękuję za
bardzo
to spotkanie.
Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.